Rozmowa dnia.
Pan profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istule. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień jest taki sobie.
Ale ma być lepiej pod koniec tygodnia, ma być cieplej, słoneczniej. W każdym razie przejdźmy do polityki. Mieliśmy dwie konwencje w ciągu ostatniego weekendu i Koalicji Obywatelskiej, już jako partii, która została połączona w wyniku połączenia Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy dla Polski i Nowoczesnej. Mieliśmy konwencję Prawa i Sprawiedliwości. Powtarza się to zdanie, że to jest początek kampanii wyborczej w roku 2027, ale pan profesor miał trochę szczęścia. Oto spotykamy się dziś w rocznicę, dokładnie rzecz biorąc, mało okrągłą, bo 34. pierwszych wolnych, podkreślam słowo, wolnych wyborów do Sejmu i do Senatu. Raptem 34 lata temu. Jak się ogląda wyniki tych wyborów, no to Unia Demokratyczna 62 mandaty, Sojusz Lewicy Demokratycznej 60, Wyborcza Akcja Katolicka 49. Tak na szybko. 5 partii było potrzeba, żeby złożyć rząd.
To prawda. Wszystkich partii w parlamencie wtedy było ponad 20, co oznaczało, że nasz system partyjny wkroczył wtedy w fazę, którą się nazywa w politologii, partyjną fragmentacją czy systemem rozbicia wielopartyjnego. I tak to oczywiście trwało, co oczywiście również skutkowało niestabilnością ówczesnego rządu, przy którym niestabilność rządu obecnego okazuje się być żadnym problemem.
A teraz jaki mamy system? Dwupartyjny? Wielopartyjny?
Strasznie trudne pytanie. Wiecie, ja mam ciągle problem z tym, bo nie lubię na przykład używania, przepraszam, to jest taki troszeczkę kamyczek do naszych dziennikarzy, a bardzo często nadużywacie pojęcia dominacja. Dominacja jest kategorią politologiczną, którą możemy używać wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciągłym, przynajmniej 3, a najlepiej 4-krotnym wygrywaniem wyborów przez tę samą partię. I co ważne, że partia ta jest na tyle silna, że w zasadzie nawet połączenie sił opozycji nie jest w stanie tych rządów, tej jednej partii dominującej albo predominującej, bo są dwa słowa w języku angielskim, predominant i dominant. I nie są one w stanie tego rządu obalić. W związku z tym nasz system partyjny jest z pewnością dzisiaj poddany znaczącej hegemonii, tak bym określił, chociaż hegemonia z kolei dotyczy systemu realnego socjalizmu, za dużo by to o tym mówić, więc nie chcę się rozmienić trochę, ale mamy generalnie dwie istotne partie, które toczą tę walkę i ta walka o to, która z tych partii będzie silniejsza, która będzie w stanie stworzyć rząd, ale przecież nie samodzielnie, o czym doskonale wiemy, oznacza, że nasz system partyjny nie jest systemem dominacji jednej partii, bo nawet te partie, które wybory wygrywają, muszą mieć partnerów. Jest to system w zasadzie spolaryzowanej wielopartyjności z wskazaniem dwóch istotnych gwiazdorów socjometrycznych. To tak na gorąco, aczkolwiek oczywiście to będzie wymagało jeszcze większych opracowań teoretycznych.
A czy to, co się wydarzyło podczas weekendu, pokazuje kto, ja wiem, że to jest takie pytanie mocno teoretyczne, ale kto ma większe szanse w 2027 roku?
Jeśli chodzi o pozostawanie największą pojedynczą partią, która uzyskuje wynik większy niż wszystkie osobno liczone inne partie, to taką sytuację ma dzisiaj oczywiście nowa partia, która została właśnie powołana, czyli Koalicja Obywatelska. Tylko że to zwycięstwo, jeśli by ono miało mieć taki wymiar, jak wynika to dzisiaj z sondaży, byłoby ewidentnie zwycięstwem pyrrusowym, dlatego że nie oznaczałoby to raczej stworzenia szans na stworzenie stabilnego rządu, ponieważ zabrakłoby, powtarzam jeszcze raz, przy tych wynikach sondażowych, oznaczałoby to niestety pojawienie się deficytu w postaci partnerów, którzy by mogli tej partii zwycięskiej, czyli koalicji, umożliwić stworzenie rządu.
No a to mieliśmy taki przypadek w 2023 roku. Przypomnijmy, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość.
Dokładnie o tym mówię, więc mamy do czynienia z sytuacją, która może być w jakimś sensie powtórzeniem tego wariantu, który przecież wzbudził olbrzymie frustrację w Prawie i Sprawiedliwości. No ale ta partia nie miała wtedy przecież, jak wiemy, możliwości koalicyjnych, czy umiejętności, czy zdolności, bo się mówi zdolności koalicyjnych. Ale obawiam się, że jeżeli tendencja, która dzisiaj oznacza ewidentnie wzrost ugrupowań prawicowych i również trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, a nie owijać to w bawełnę, również skrajnie prawicowych, taka sytuacja będzie gwarantować nam niestabilność polityczną, ponieważ na razie wcale nie wiemy, czy Prawo i Sprawiedliwość, która byłaby zapewne tą drugą partią w rozdaniu wyborczym, byłaby w stanie na tyle mocno stać się atrakcyjna dla Konfederacji numer 1 i Konfederacji numer 2, by stworzyć wspólny rząd. Być może taki rząd mógłby nawet powstać, ale obawiam się, że jego różnego rodzaju wewnętrzne spory, jakie by się w nim pojawiły, byłyby sporami dość istotnymi. Generalnie uważam, w tym momencie mówię już jako obywatel, co jak pan wie, często lubię robić, oznaczałoby to dla mnie olbrzymi dyskomfort jako obywatela, bo widziałbym rząd, który jest po pierwsze fundamentalistyczny, po drugie niestabilny, a po trzecie powodujący, że budzę się rano z niepokojem.
Spójrzmy jeszcze z innego punktu widzenia na to, co wydarzyło się w ostatni weekend. Mam tu na myśli personalia, liderów. Nie ma żadnych wątpliwości. W obu tych przypadkach koalicja, Prawo i Sprawiedliwość. Liderów jest tylko dwóch. Jeden w jednej partii, drugi w drugiej. Zaplecza nie ma. Rywali nie ma. Zgoda?
Tak i nie. Dlatego, że Jarosław Kaczyński ma wokół siebie ludzi, którzy mają olbrzymie aspiracje do tego, żeby go w jakimś tam momencie z tego siodła przywódczego wysadzić. I nie kryją się z tym, że mają daleko idące ambicje. Myślę oczywiście głównie o panu Czarnku czy byłym premierze Morawieckim. Natomiast w przypadku Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk jest dość standardowy w swoim postępowaniu, bo jak wiemy, te jednostki, które były, i tego słowa możemy użyć, znaczące czy nawet wręcz wybitne w otoczeniu Donalda Tuska, przestały się kompletnie liczyć. Ja używam często ostrych określeń, ponieważ znowu jako obywatel jestem zirytowany pewną manierą, jaką stosuje Donald Tusk, a mianowicie otaczanie się ludźmi, którzy no, z pewnością daleko odstają od niego, bo to jest przywódca o niezwykle dużej charyzmie w gronie swoich zwolenników. Ale jest to też ktoś, kto jest bezwzględny w swoich działaniach i w związku z tym no, osoby, które kiedykolwiek mogły się zbliżyć do pozycji jego rywali, myślę głównie o Grzegorzu Schetynie i Janu Marii Rokicie, są dzisiaj w niebycie politycznym. W kategoriach praktycznych oczywiście, nie mówię o tym, jakie oni mogą mieć aspiracje. To wszystko oznacza, że typ przywództwa, jaki wcześniej był przypisany Kaczyńskiemu, a więc było to przywództwo twarde, mocne, bez właściwie dyskusyjne, w coraz większym stopniu, jak sądzę, stało się pewną atrakcją dla samego Donalda Tuska, przy czym on tego oczywiście, bo jest politykiem bardzo inteligentnym, nie używa, ale faktycznie sprawuje rolę osoby, która jest spiritus mowem z tej partii.
Panie profesorze, pojawia się jeszcze taki wątek, no nie każdy chce o tym głośno mówić, ale jednak wątek związany no, z czynnikiem biologicznym, że tak powiem, w przypadku obu tych polityków. Nie wiem, czy to jest eleganckie, czy nieeleganckie, ale świat jest taki, jaki jest. I,
no jesteśmy w podobnym wieku. Mówi się jak, o tym. Jak, znaczy jesteśmy młodsi od Kaczyńskiego, ale jesteśmy bardzo podobni wiekowo do Tuska.
Zbliżeni.
Tak, zbliżeni. Tak.
Czy to może odgrywać jakąkolwiek rolę, jak pan sądzi?
Może odgrywać rolę, bo w końcu wydolność nasza jest zawsze ograniczona. To nie jest tak, że mamy ją bezustannie taką samą. Można robić różne rzeczy. I to jest jasne, żeby być dobrym wykładowcą, muszę dbać o swoją pamięć, więc oczywiście takie czy inne suplementy łykam, nie będę mówił jakie, ponieważ byłaby to reklama. Ale ja myślę, że obaj panowie zdają sobie z tego świetnie sprawę, że są osobami, które są spoiwami swoich środowisk politycznych, ale jednocześnie, jeżeli chcą być poważnymi liderami, którzy będą w stanie zapewnić sukcesję, to muszą o tej sukcesji myśleć już teraz. Nie muszą o tym mówić, ale z dialogu prowadzonego przez różnych ludzi wokół nich dość jasno można się zorientować, czy ktoś z tych osób, które są akolitami i Kaczyńskiego, i Tuska, mają realne szanse na to, żeby nie tylko przejąć po nich kierownictwo w swoich partiach, ale czy to kierownictwo, przez nich przejęcie będzie przede wszystkim efektywne. Bo nie musi być efektowne, ma być efektywne. Jak doskonale wiemy obaj, bardzo wiele ważnych partii w swoich systemach politycznych i partyjnych to są partie, które wielokrotnie miały problem, mówię oczywiście o Europie, które miały problem z sukcesją, czego dowodem jest znakomitym i Partia Pracy w Brytanii, i partia CDU w Niemczech, podejściu Kohla i zwłaszcza po Angeli Merkel. A w Brytanii oczywiście lejburzyści, konserwatyści, więc takich partii, których przywódcy nie są w stanie pomyśleć o sukcesji, takich partii jest sporo i te partie zwykle na tym tracą. O tym i Kaczyński, i Tusk muszą myśleć.
Panie profesorze, dziękuję bardzo. Profesor Wawrzyniec-Konarski, gość magazynu Samo Południe, a o godzinie 16.35 gościem w programie Pierwszym Polskiego Radia będzie deputowany do Parlamentu Europejskiego, deputowany Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.